Szczęść Boże, księże Tadeuszu. Z nami ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Świętego Brata Alberta. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają.
Porozmawiamy dzisiaj na temat konieczności oczyszczenia Kościoła, czy w przypadku książki, do której będziemy się odnosić, Kościół musi być przezroczysty, pewnej formy przezroczystości, która wydaje się koniecznością dla wspólnoty założonej przez Chrystusa. I na początek chciałbym zacząć cytatem z księdza Józefa Ratzingera, który w 1969 roku powiedział: z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele, stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początku. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia. Będzie kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą, raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się kościołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tę małą trzutkę wierzących jako coś kompletnie nowego, odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali. Proszę księdza, czy taka przyszłość czeka nasz Kościół?
Słowa kardynała Ratzingera, późniejszego Benedykta XVI, są na pewno prorocze. Czy to proroctwo się spełni, tego nie wiem. Natomiast bardzo wiele wskazuje, że rzeczywiście kryzys, który jest w Kościele od kilkunastu lat co najmniej, głęboko zmieni dotychczasowy kształt. Oczywiście myślę tutaj o Kościele jako wspólnocie wszystkich ludzi ochrzczonych, założonej przez Jezusa Chrystusa, tak jak Pan to wspomniał na samym początku, natomiast nie o Kościele hierarchicznym. I myślę, że rzeczywiście będą zmiany, to już widać zresztą w wielu krajach, gdzie dotychczasowa rola Kościoła będzie inna. Czy to spowoduje, że już całkiem najpierw wrócimy do katakumb, mówiąc tak już kolokwialnie, a później od nowa się odbudujemy, to tego nie wiem. Niemniej jednak warto te słowa Ratzingera przyjąć jako proroctwo, ale także jako pewne ostrzeżenie i równocześnie jednak nadzieję, że trzutka, czyli ta grupa wiernych pozostanie i ona będzie się przekształcać jednak w taki zaczyn, który zmieni świat na lepszy.
Jasne, to w tym kontekście chciałbym spytać, czy polski Kościół czeka przyszłość podobna do Kościoła irlandzkiego?
Jeszcze kilkanaście lat temu bym w to nie uwierzył, natomiast widzę wyraźnie, że kryzys jest bardzo głęboki i myślę, jest to, co jest dla mnie najsmutniejsze, rozejście się tych, którzy kierują Kościołem, a więc episkopatu, znacznej części księży, czy też świeckich publicystów, teologów, z oczekiwaniami społeczeństwa. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym momencie ten kryzys widać, natomiast ja to zauważyłem 14 lat temu, kiedy pojawił się problem lustracji, gdzie nagle ze sprawy, która jest czytelna, tak sprawę zagmatwano, że białe stało się czarnym, a czarne niebieskim w czerwone kropki. Więc to myślę pokazało, że nie ma zgody na jasne rozwiązania. A rozwiązania są proste, te, które dała nam Ewangelia i które później Jan Paweł II w swoim przesłaniu sprowadził do tych ważnych bardzo słów ewangelicznych: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli trzeba żyć w zgodności z tym, co się głosi i z tym, co jest napisane w Ewangelii. Natomiast wszelkie próby zatajania, mataczenia, takie kruczki prawne powodują, że ludzie tracą jakby orientację i wtedy Kościół nie jest taką latarnią, na którą kierują się statki, która pozwala szczęśliwie dopłynąć do portu, tylko staje się takim światłem zamglonym, ciągle się zmieniającym. Myślę, że w Polsce mamy rzeczywiście poważny kryzys wewnętrzny Kościoła. I czy to będzie lustracja, czy problem z pedofilią, to nie ma takiego czytelnego też mechanizmu, który by to wszystko wyjaśniał i naprawiał, czyli nie ma takiego oczyszczania.
Jasne. I w tym kontekście również pojawia się pytanie, bo mówi się o tym, że Kościół irlandzki stracił możliwość wpływania na wiernych przez to, że poniósł klęskę na polu internetu. No, my w Polsce możemy odnotować dużo kanałów ewangelizacyjnych. Czy to wystarczy?
Znaczy myślę, że przede wszystkim Kościół musi się dostosować do współczesnych czasów. Na pewno internet to jest takie medium, o którym mojemu pokoleniu wychowanemu w latach 70. i 80. w ogóle się nie śniło. Byliśmy też w innej sytuacji. Ja kończyłem studia teologiczne i przyjmowałem święcenia w czasach komunizmu, kiedy był stan wojenny, kiedy w ogóle były inne problemy. Teraz rzeczywiście powstała bardzo łatwa więź między ludźmi całego świata przez internet. To jest takie samo medium, jakie wykorzystywał na przykład Maksymilian Maria Kolbe, zakładając drukarnię i wędrując aż do Japonii, czyli on świetnie odczytał potrzebę zakładania drukarni, radia, posługiwania się nawet samolotem. Natomiast oczywiście prawdy wiary się nie zmieniają, tylko zmienia się sposób docierania do ludzi. Teraz rzeczywiście Kościół został mocno wypchnięty z tych nowoczesnych środków przekazu. Natomiast myślę, że największym problemem jest to, że jest niejasna postawa Kościoła wobec problemów. I czy będzie to internet, czy będą inne media. Ustawienie się, że media to są wrogowie Kościoła, a internauci to ludzie pomyleni, którzy sobie tam coś hejtują, używając takiego języka, to jest utrata jednak dużego pola do ewangelizacji i do wyjaśniania spraw.
Zatem jaka jest rola świeckich w przywracaniu Kościołowi oblicza wspólnoty przezroczystej, używając tej metafory?
No tak, to jest znowu to powrót do źródeł, czyli czym jest Kościół. Myślę, że statystyczny wierny w Polsce, ale nie tylko, uważa, że Kościół to są księża, biskupi, to są parafie, to są struktury kościelne, natomiast świecki jest tą owieczką, która niewiele ma do powiedzenia. Znaczy zapełnia kościoły, ale ma postawę słuchającą, mało aktywną. Słyszałem też takie określenie wielki śpiący rycerz. Tak mniej więcej ocenia się aktywność ludzi świeckich w kościele. Więc myślę, że w dobie kryzysu bardzo ważne jest, żeby każdy człowiek, który jest ochrzczony i bierzmowany, poczuł się współodpowiedzialny za kościół, ale równocześnie, żeby struktury kościoła umiały tych ludzi w najlepszym sposób zagospodarować, czyli wszelkie ruchy ludzi świeckich, związane oczywiście z parafiami czy z jakimiś uznanymi strukturami kościelnymi, żeby one przejęły też tą rolę ewangelizacyjną i naprawiania. No niestety, jestem tego świadkiem, moje pokolenie, jak i trochę młodsze księży uważa, że to księża tylko są potrzebni. Wierny nie do końca ma, ani nie ma głosu, ani nie powinien się wtrącać w pewne sprawy. Ja dlatego używam tej metafory przejrzystość i bardzo często odwołuję się do akwarium, dlatego że Kościół traci na tym, jeżeli się zamyka. Jeżeli jest przejrzysty, czyli każdy, nawet niewierzący, nawet ten, co poszukuje, czy jest agnostykiem, dopiero jakoś kształtuje sobie światopogląd, on jeżeli widzi, że w Kościele wszystko czytelne i jasne, to jest to zachęcające. Natomiast jak się zamyka, tak jak skrzynie, to kogo ta zamknięta skrzynia interesuje? I idąc dalej tą metaforą, musi być metoda oczyszczania, bo najpiękniejsze akwarium wcześniej czy później stanie się bagienkiem. jeżeli jest nieoczyszczany i musi być dopływ świeżego powietrza. I dla mnie właśnie księża z powołania, ci, którzy pracują, no, pełnią posługę w szalkach katedry, raczej teraz w szkołach, czy w ruchach młodzieżowych, same ruchy, pielgrzymki, dziesiątki innych form, nowych i tych starych, to jest właśnie ten dopływ świeżego powietrza. Tak? Tutaj widać, że ludzie potrzebują Chrystusa i potrzebują Jego Ewangelii. Natomiast jeżeli się zamkniemy do przywilejów, o których mówi Ratzinger, że właśnie przywileje, układy z politykami, sojusz ołtarza stronę, no to nie jest coś ciekawego i myślę, że wielu ludzi wtedy odchodzi.
Jasne. I rozmawiając o pewnej formie klerykalizacji, no bo myślę, że tak też można by nazwać problem Kościoła zamkniętego, pytanie dotyczące wspólnoty Kościoła przezroczystej, czy to walka o tą wspólnotę transparentną nie jest przysłowiową walką z wiatrakami. Można by się przecież odwołać do przykładu Judasza. Chrystus wiedział, że Judasz go zdradzi, a mimo tego go powołał. Czy może nie jest to główny i ważny problem przezroczystość Kościoła? Czy może należy go sobie odpuścić i, że tak powiem, pójść do przodu?
No ale chyba się nie da pójść do przodu, jeżeli nie ma oczyszczenia, bo jeżeli już poruszyliśmy problem apostołów, to myślę, że każdy z nas pamięta, jakie Ewangelie są czytane w Wielkim Tygodniu. Tam są wyplecione rzeczy bardzo chwalebne, cuda Jezusa, powołanie, znaczy ustanowienia Świętego Sakramentu, sakrament kapłaństwa czy zmartwychwstanie, te najważniejsze wydarzenia, pomieszane są z rzeczami bardzo, można powiedzieć, obrzydliwymi, czyli zdrada Judasza, zaparcie się świętego Piotra, Wielki Piątek, no trzeba pamiętać, prawie wszyscy apostołowie uciekli, został tylko najmłodszy z nich, ale także pobożne kobiety. Tutaj ukłon do kobiet, że wtedy, kiedy mężczyźni apostołowie, mówiąc kolokwialnie, dali nogę i się przestraszyli, to te kobiety pod krzyżem zostały. No po zmartwychwstaniu też niewiara świętego Tomasza. Kiedyś uczestniczyłem w takim panelu dyskusyjnym z Joachimem Gaukiem, późniejszym prezydentem prezydentem Niemiec, który był wtedy pastorem ewangelickim, ale także prowadził Instytut Badania Akt Bezpieki NRD-owskiej Stasi. I on, kiedy był bardzo mocno na tym panelu w Lipsku atakowany właśnie przez Niemców, po co on w ogóle to wszystko opisuje i po co on otwiera te akta, to użył też takiego bardzo przemawiającego przykładu z Ewangelii, że jednak ewangeliści mieli odwagę to wszystko opisać. I zadawał takie pytanie retoryczne, jeżeli mieli odwagę to opisać, to dlaczego? No i tu też sobie już zaczął sam odpowiadać, co mnie bardzo pasuje również w tej rozmowie dzisiejszej, że ewangeliści byli wierni prawdzie i pokazali, co jest bardzo ważne, różnicę między Judaszem a Piotrem. Jeden zdradził i drugi zdradził, ale Judasz, chociaż zrozumiał swój błąd, nie potrafił się pojednać z Chrystusem i popełnił samobójstwo, a więc jeszcze gorszy grzech. Natomiast Piotr zapłakał i Chrystus przyjął jego przeprosiny. Czyli widać, że jest droga wyjścia ze zła. Ale ja zadaję jeszcze jedno sobie już pytanie, ciągnąc ten wywód Gałka. No, czy Chrystus by uczynił ze świętego Piotra papieża, gdyby on dalej kłamał i mówił, nieprawda, no szedł zaparte, nic się nie stało, to tylko pomówienia i tak dalej. No myślę, że nie uczyniłby z niego papieża, tej skały. No i to jest właśnie też pokazanie, jak ważne jest uporządkowanie tych rzeczy, bo zło zawsze będzie w każdej wspólnocie, czy kościelnej, czy świeckiej, zawsze. Ale trzeba pokazać ludziom, jak wyjść z tego zła, a przede wszystkim, żeby to było oparte na prawdzie. I wtedy jest pojednanie, przebaczenie. Ale na kłamstwie czy mataczeniu, bo im zdaniem się niczego nie da zbudować.
W takim razie o tak istotną rzecz, jak no właśnie metodę sprawnego zajęcia się skandalami pedofilskimi w Kościele, czy być może te sprawy dotyczące pedofilii w Kościele nie należy oddać władzy świeckiej, tak jak to się stało w Stanach Zjednoczonych?
No myślę, że na przykładzie Europy Zachodniej jesteśmy o tyle mądrzejsi w Polsce, że możemy po raz pierwszy być tym Polakiem, który jest mądry przed szkodą, a nie po szkodzie, tak? I trzeba by przyjąć z pokorą, że te doświadczenia z Niemiec, Francji, ze Stanów Zjednoczonych pokazują, jak ważna rola jest świeckich, ale także niezależnych komisji. To już nieważne, czy to jest komisja państwowa, czy społeczna, czy to Kościół inicjuje, czy Kościół się tylko zgadza na działanie komisji państwowej, bo one, te komisje, jednak pokazują to, co może jest bardzo niewygodne dla niektórych ich hierarchów i duchownych, ale które są no, czytelne. To tak jak w wielu firmach jest komisja rewizyjna, jest audyt, jest rada nadzorcza. Kościół niestety nie ma tego. I to jest chyba jakieś też wyzwanie, że na początku trzeciego tysiąclecia trzeba powiedzieć, że jeżeli nie będziemy oczyszczali, czyli nie będzie tego filtra, to no, zawsze będzie ta skłonność do zamiatania pod dywan. Kiedy 14 lat temu pisałem swoją książkę o księża wobec bezpieki, to większość głosów nie była taka, że oni mówią, że to jest nieprawda. Tylko mówią, to jest prawda, niestety, ale nie pisz tego. Na co to ci potrzebne? Tak, wrzuć to do pieca. Nawet jeden z księży biskupów użył takiego określenia. Wrzuć to do pieca, spal, czyli no, nie ma problemu. No i to jest błędna droga i myślę, że Kościół tu popełnia te błędy z powrotem, bo gdyby już parę lat temu zdecydowanie się zmierzył z pedofilią i były komisje niezależne, składające się ze świeckich, zaufanych ludzi, z ekspertów, no to one by już wiele rzeczy uporządkowały. A tu jest tak, krok do przodu, krok do tyłu, krok do przodu, krok do tyłu. Muszę powiedzieć, że władze państwowe wcale nie lepiej się zachowują, dlatego że znam z własnego doświadczenia sprawę Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Ona została uchwalona 1,5 roku temu i do tej pory nie została powołana. Czyli większość instytucji, która może typować swoich kandydatów, nie zrobiła tego. No to jeżeli władze państwowe mają tak ogromny problem z tym, co same uchwaliły, to pokazuje, że tylko musi Kościół z tego wyciągnąć wnioski i sam rozwiązywać te problemy. Tu widzę wielką rolę świecką.
Jasne. To jest może to, o czym ksiądz wspomina w rozmowie z panem redaktorem Tomaszem Terlikowskim w książce wydawnictwa Esprit, że władzom państwowym, niezależnie czy jest to prawica czy lewica, zależy na tym, żeby Kościół nie był przezroczysty, żeby można było mieć na niego haki, żeby zawsze był schowany za kurtyną, żeby nie mógł wprost wypowiadać się na pewne kwestie i być no właśnie w tej przezroczystości jasnym w działaniu.
Tak, zgadzam się w pełni z taką tezą, to zresztą w tej książce jest ta teza rozbudowana i jest takie próba udowodnienia, że ani prawica, ani lewica nie ma tego interesu, żeby Kościół był czysty, wręcz odwrotnie, chcą, żeby Kościół był ubabrany, a mówiąc inaczej, były na niego haki różne. Właśnie czy to akta, czy skandale, akta SB, czy skandale inne obyczajowe. Bo wtedy Kościół jest uległy. I sojusz ołtarza stronem jest absolutnie szkodliwy dla Kościoła. Bo jeżeli Kościół się oczyści, to wtedy jest niezależny wobec każdego środowiska. I wcale nie można powiedzieć, że prawica to jest ta część polityków, która kocha Kościół, oni świetnie rozumieją. Nie, oni mają te swoje wartości, na pewno. To są ludzie w dużym stopniu działający w oparciu o katolicką naukę społeczną, ale nie do końca są czytelni, jeżeli chodzi o chęć oczyszczenia Kościoła. I tutaj, gdyby Kościół przeprowadził lustrację i zmierzył się z pedofilią bardzo zdecydowanie, odsunął też wielu ludzi od władzy, no to rzeczywiście dzisiaj politycy by nie mieli jak manipulować Kościołem, bo wtedy on jest wolny.
W takim razie chciałbym spytać, bo spotykam się z tym dość często, chyba coraz bardziej, ten problem dotyczy nas świeckich, jak przekonać nieprzekonanych, że zabieganie o to, aby Kościół był przezroczysty, to nie walka z Kościołem, ale niesienie mu pomocy.
No myślę, ja tu użyję innego przykładu, dlatego że pracuję wśród osób niepełnosprawnych. Mam bardzo dużo do czynienia z lekarzami, z psychologami z racji swojej posługi duszpasterskiej. I mogę powiedzieć, że jest takie przekonanie wśród pacjentów, także ludzi niepełnosprawnych, czy mających jakieś bardzo długotrwałe choroby zwłaszcza, że oni wiedzą, że dobry lekarz to jest ten lekarz, co mówi prawdę. Czyli oni nie oczekują od lekarza jakiejś tam manipulacji, wręcz odwrotnie. Oni chcą, żeby lekarz w pewnym momencie bardzo wyraźnie im powiedział, jakie mają szanse na wyleczenie, ale też postawił właściwą diagnozę. Natomiast jakich lekarzy nie szanują? Tych, co po pierwsze nie potrafią tej diagnozy postawić i się miotają tam, eksperymentują nawet, bym powiedział, na pacjencie, albo tacy, co mają takie podejście szalenie zakłamane, że mówią, a no chory jest, ale niech pan tam witaminę C zażywa, może wyzdrowieje. No to wiadomo, że on już tego człowieka przekreśla, że nawet nie walczy o niego. Dzisiejsza medycyna pokazuje bardzo wyraźnie, że zmaganie się człowieka z chorobą to jest także sprawa siły jego duchowej. Jeżeli ten człowiek jest dobrze umotywowany przez lekarza i wierzy lekarzowi, no to jest gotów się zmobilizować, ma też wsparcie rodziny, wspólnoty na przykład parafialnej czy wspólnoty religijnej. Tu zawsze ludzie wierzący są, można powiedzieć, trochę w lepszej sytuacji, bo oni jednak mają się do czego odwołać. No więc właśnie, my mówiąc o tych trudnych sprawach, to mówię z tych wszystkich ludzi, nie jest za rozbiciem Kościoła, ale trzeba powiedzieć niewygodną prawdę. Trzeba czasami poddać takie, zaproponować taką terapię, która jest niewygodna. Ale po co? Po to, żeby uratować życie i żeby to życie się dalej rozwijało. Więc takie zarzuty, że ci, co podejmują problem lustracji, czy problem homolobby, czy inny, to są wrogowie Kościoła. Moim zdaniem wrogami Kościoła są ci, co właśnie chcą, żeby Kościół dalej żył w tym zakłamaniu, bo wtedy wiadomo, że wcześniej czy później ten pacjent umrze.
Jasne. I w takim razie, skoro jesteśmy przy tej metodzie oczyszczania Kościoła, to jakimi etapami powinien przebiegać proces, no właśnie, dążenia do przezroczystości wspólnoty Kościoła?
Ja tu się odwołam do tej zasady katechizmowej. 5 warunków dobrej spowiedzi. Tak? Jaki jest pierwszy warunek? No, rachunek sumienia, czyli wspólnota. Musi sobie powiedzieć, gdzie jest ten błąd popełniany i jaki to jest błąd. Czyli nie mówić, że nie ma problemu, że to jest wszystko wymyślone, wysane z palca, tylko tak jak każdy grzesznik, każdy uczciwy chrześcijanin, robię rachunek sumienia, czyli oceniam, jaki jest stan. I myślę, że tej diagnozy bardzo tutaj brakuje. I później kolejne punkty, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. Szczera spowiedź to tu użyłbym takiego przykładu, że bardzo często taka szczera wypowiedź, zwłaszcza na przykład papieża Jana Pawła II czy Benedykta XVI o błędach Kościoła, i słowo przepraszam, powodowało, że właśnie wielu ludzi mówi, no dobrze, to jest właśnie wspólnota prawdziwa. Ona się potrafi przyznać do błędu. No i zadośćuczynienie Panu Bogu bliźniemu. Jak rozumie zadośćuczynienie? Jeżeli ktoś został skrzywdzony we wspólnocie, to wspólnota powinna w najlepszym tego słowa znaczeniu pomóc tej osobie. Czyli to nie chodzi o pieniądze tylko, tu chodzi też o tą empatię, pomoc bardzo często nie tylko w formie terapii, ale nawet taką pomoc emocjonalną dla tych osób. Ja spotykam się z tymi skrzywdzonymi, no to są ludzie poranieni ogromnie. Oni potrzebują tego zrozumienia, ciepła i ze strony księży, ale też ze strony świeckiej. I myślę, że to jest droga do rozwiązywania problemu. Przecież były kryzysy w Kościele, były różne inne takie zakręty w historii, kiedy się dochodziło do schizmy, do herezji, różnych rozłamów, ale jeżeli odnawiało się życie religijne, no to z powrotem wspólnota funkcjonowała.
Jasne. I będąc przy bieżących tematach, chciałbym księdza spytać, jak ksiądz ocenia decyzję Stolicy Apostolskiej, aby arcybiskupa Grzegorza Rysia ustanowić administratorem diecezji kaliskiej oraz decyzję Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa o wizytacji apostolskiej w kaliskim seminarium. Czy za tymi decyzjami powinny pójść następne? Jeśli tak, to jakie?
One są słuszne decyzje i tu uważam, że Stolica Apostolska, chociaż mam jedno tylko ale, że trochę za późno, bo to się dzieje jednak ciągle pod wpływem filmu Braci Sekielskich. To jest jednak wielki paradoks, że trzeba czekać na filmy, żeby dochodziło do pewnych reakcji. To powinno się dziać wcześniej, no ale jeżeli już podjęto decyzję, to bardzo dobrze. Ja znam osobiście księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, to jest mój młodszy kolega z seminarium. Mogę mieć inne poglądy w wielu innych sprawach z nim, ale to jest na pewno człowiek bardzo głęboko wierzący, duszpasterz, ma ogromną charyzmę. Poszedł do bardzo trudnej diecezji łódzkiej, gdzie jest bardzo niska frekwencja, jeżeli chodzi o udział w mszach świętych czy w życiu sakramentalnym wiernych. I to, że on jest nie z tego rejonu, czyli jest niezależny, nie jest związany ani z Poznaniem, ani z Kaliszem, to jest uważam słuszne. Ktoś całkowicie niepowiązany z tym środowiskiem. Natomiast wizytacja papieska seminarium duchownego jest koniecznością, bo są wypowiedzi poprzedniego rektora, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, chyba Piotr Górski, jeżeli nie przekręciłem tego nazwiska, który jednak wyraźnie pokazał, że wbrew decyzjom Benedykta XVI przyjmowano homoseksualistów do seminarium duchownego. No i tutaj tu już nie ma wyboru. Tu już trzeba sprawdzić, jak jest. Natomiast śmiem twierdzić, że nie dotyczy to wyłącznie Kalisza. To jest przynajmniej kilka innych punktów w Polsce, gdzie nie tylko są łamane te dyrektywy Benedykta XVI czy papieża Franciszka, ale jest wyraźne odejście od tych zasad ewangelicznych. Chodzi o zachowanie, sposób bycia, to może nie tylko o taką osobistą kulturę, ale o relacje z ludźmi świeckimi czy księżmi, myślę tu o niektórych księżach, biskupach, ale też o zarzutach tego lobby homoseksualnego w diecezjach. No, 8 lat temu z Tomaszem Terlikowskim w jednej z książek pod tytułem Chodzi mi tylko o prawdę, zaznaczyłem, że znam taką diecezję, gdzie biskup i jego współpracownicy to są czynni homoseksualiści. I ja to powiedziałem swoim przełożonym krakowskim, czyli kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, licząc na to, że to się zmieni. Nic się nie zmieni. I to nie jest tylko kwestia właśnie Kalisza. To jest kilka innych miejsc, gdzie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że tak dalej być nie może.
Tak, no, ordynariusz, który zwraca się, wiem to z książki tejże, do kleryków mianem bąbelki, prawda, to już nie będziemy...
Moje bąbelki.
Nie będziemy wchodzili w szczegóły, widzów odsyłamy do tej książki wydawnictwa Esprit. Księże, powoli kończąc, kilka ostatnich pytań chciałbym zadać. Czy do oczyszczenia Kościoła wystarczy stosowanie samych norm kanonicznych już funkcjonujących, czy jeszcze potrzeba jakichś innych zmian?
Myślę, że normy są bardzo dobre i decyzje poszczególnych papieży. Ja bym zwrócił uwagę na szczególnie ważną, przynajmniej dla mnie, zasadę bezbronnych dorosłych, czyli pedofilia w prawie świeckim to jest do 15 roku życia ofiary, w prawie kościelnym już jest 18 rok życia, ale papież Franciszek bardzo tutaj dobrze wskazał jeszcze grupę bezbronnych dorosłych, a więc ci, którzy mają powyżej 18 lat, a są uzależnieni od duchownych czy od struktur kościelnych, chodzi o kleryków, siostry zakonne, to jest nietknięty problem, ale też harcerstwo. Ja się spotkałem teraz z takimi dramatycznymi relacjami dotyczącymi harcerstwa i także księży, którzy pracują w harcerstwie. I teraz znowu wśród rzeszy wspaniałych duszpasterzy, harcmistrzów, kapelanów harcerstwa pojawiają się rzeczy patologiczne i dla dobra wszystkich to trzeba się tym zająć. Więc myślę, że tutaj jedyną rzecz, co bym jeszcze dodał, to więcej wprowadzić ludzi świeckich do oczyszczania. Czyli nawet zadekretować, czyli jakimiś zarządzeniami papieskimi, żeby ci świeccy byli. Oni przejęli na siebie ten główny ciężar sprawdzania tego audytu i podejmowania decyzji także w tej sprawie.
Jak w takim razie odróżnić, no właśnie, postawę obrony Kościoła od postawy ukrywania grzechów ludzi Kościoła? Już troszkę o tym mówiliśmy, ale to jest taka różnica między tą postawą, kiedy bronię Kościoła, a kiedy bronię ludzi Kościoła, którzy są grzesznikami, jakby też staje w obronie prawa ich, tych ludzi, prawa do grzechu w Kościele.
No więc myślę, że przykład apostołów, no jeżeli by apostołowie przyjęli postawę korporacji, że my bronimy swojego interesu, no to by nigdy sprawy Judasza nie opisali ewangeliści, bo oni przecież mieli ogromny wpływ na ewangelistów, nie opisano by zaparcia się świętego Piotra i tak dalej. Więc myślę, że pierwszy kościół, znaczy kościół pierwszych wieków był bardzo czytelny. Tu nie było wątpliwości. Tak samo była droga do pojednania się grzesznika ze wspólnotą. Myślę, że to jest, że tu trzeba wrócić do korzeni, czyli do tych podstawowych norm, które, za które chrześcijanie umierali tą męczeńską śmiercią, bo nie wierzyli głęboko, że wspólnota jest założona przez Chrystusa. Natomiast później elementy korporacji czy sojuszu ołtarza strony, no to jest następne wieki. Myślę, że tutaj trzeba odciąć się od tego świata polityki. Oczywiście Kościół ma prawo wypowiadać się w sprawach politycznych czy społecznych, natomiast nie może bez przerwy otrzymywać, no jak to mówią ludzie popularnie, marchewki. Także kolejny polityk kupuje Kościół, bo daje przywileje i przez to Kościół nie wypowiada się na pewne tematy. No tak być nie może. Myślę, że to, co się dzieje na Zachodzie, jeżeli my w Polsce umiejętnie wyciągniemy z tego wnioski, i to jest jedyny warunek, wyciągnąć z tego wnioski, to rzeczywiście łatwiej będzie nam z tego kryzysu wyjść. Najgorsze byłoby to, gdyby popełniano dokładnie te same błędy, co były w Irlandii czy w Stanach, no bo wtedy powiedzą, no Polak jednak dopiero po szkodzie się będzie mądrzejszy, a nie przed szkodą.
Jasne. Czy zatem problem pedofilii, który pojawia się w Kościele, rodzi się gdzieś może na płaszczyźnie błędnej formacji seminaryjnej, czy to raczej jest kwestia wartości, czy też antywartości wyniesionych przez przyszłych księży z rodzinnych domów?
Na pewno to jest kryzys formacji, dlatego że ja formację pamiętam w całkiem innej sytuacji. Właśnie moje pokolenie jeszcze musiało pójść do wojska na 2 lata. Sam byłem w tym wojsku. Były naciski ze strony Służby Bezpieczeństwa, były manipulacje. I jednak wtedy formacja była bardzo dobra. Myśmy mieszkali w napiętrowych łóżkach, były kłopoty z wyżywieniem, ale to moim zdaniem hartowało to pokolenie, tak? Natomiast rozejście było wtedy, kiedy no przyszły takie, można powiedzieć, aksamitne warunki, kiedy nie tylko poprawiły się materialnie rzeczy, ale kiedy no już było dużo przywilejów i nagle jest takie rozmycie tego. Nie wiadomo w sumie, czego się wymaga od kleryków. Ja znam wychowawców w seminariach różnych, którzy mówią, że ci ludzie, którzy przychodzą, oni są bardzo niedojrzali. No, świetnym pomysłem wspomnianego biskupa Grzegorza Rysia jest seminarium 35+, czyli danie szansy ludziom starszym. Ja pamiętam, jak mój świętej pamięci ojciec, który pracował na uczelni, kiedy ja mu powiedziałem, po maturze, że idę do seminarium, to on mówi, no dobrze, ale powiedział mi wprost, jesteś za młody i za głupi, żeby takie decyzje podejmować. No, uważał, że powinienem najpierw studia świeckie skończyć. No, ja go nie posłuchałem, no, ale miał rację w wielu wypadkach. Więc myślę, że tu musi być, zmienić się formacja, ale też to nie jest, kapłaństwo nie jest dla takich wypieszczonych, przepraszam za określenie, ludzi, którzy się koncentrują wokół siebie, wokół swojej przyjemności i przy pierwszej jakiejś konfrontacji, przy pierwszym kryzysie odchodzą. Bo odejścia młodych księży, kilka lat kapłaństwa i on już porzuca, to świadczy o braku tej formacji. No, o tym, że te błędy są popełnione na samym początku. No, mi trudno tu tak wymądrzać i powiedzieć, zmienić seminaria, ale myślę, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Są przecież kapłani, wychowawcy, którzy świetnie to rozumieją, że ten model musi być już inny. Inaczej trzeba przygotować młodego człowieka do pełnienia tej posługi w tak zmieniającym się świecie.
Jasne. I kończąc tą naszą rozmowę, no trudny temat, ale myślę, że też pełen nadziei, chciałbym tak, no właśnie w kontekście osób świeckich spytać, jak my osoby świeckie mamy przetrwać i wytrwać w wierze w czasach kryzysu Kościoła?
Przede wszystkim każdy człowiek, który jest ochrzczony, ma swoje miejsce. Mogę tu dać przykład z tego miejsca, w którym w tej chwili jestem, czyli Fundacji Świętego Brata Alberta, gdzie tu mieszkam od 30 lat i byłem od samego początku założenia tej fundacji. Jestem zbudowany przede wszystkim ogromną postawą rodziców, osób niepełnosprawnych. Wielu mieszkańców tego, to jest dom pomocy społecznej, no już rodzice nie żyją, ale wielu rodziców znałem. Przecież oni poświęcili całe życie w tych trudnych czasach, ale teraz też nie jest łatwiej, żeby urodzić to dziecko, bo byli namawiani często, żeby przerwać ciążę. Spotykali się z ostracyzmem, również ze strony najbliższej rodziny czy sąsiadów, a potrafili poświęcić temu synowi czy córce no praktycznie całe życie, podporządkować sobie różne rzeczy. Dla mnie to są ludzie wręcz święci w tym wypadku. Natomiast w wypadku samych osób niepełnosprawnych intelektualnie, to co ja podziwiam u nich, to jest ta prosta, bardzo czytelna wiara. To znaczy takiego, takiej jasności, obecności Pana Boga, to ja nie spotykam wśród tak zwanych normalnie, w cudzysłowie, tak? Ten co ma wyższe studia, to jest normalny, a ten co nie umie pisać i czytać, to jest niepełnosprawny intelektualnie. Bardzo często to jest bardzo, bardzo cienka granica. No i także poczucie dobra i zła. Czyli dla nich dobro to jest dobro, zło to jest zło. I mogę powiedzieć, że ile razy tutaj nieraz, czy na świetlicy, czy jakichś spotkaniach takich towarzyskich rozmawiam, to widzę, jak bardzo potrzebują tych konkretów. Czyli jasno, że to trzeba zmienić, to trzeba poprawić, bez takiego owijania w bawełnę. Natomiast co najbardziej ich boli? Obojętność. I myślę, że ogromną rolą ludzi świeckich jest właśnie empatia. Zwłaszcza jak ktoś ma sam rodzinę, czy jest osobą samotną, ale zaangażowaną społecznie. Właśnie tam, gdzie ksiądz i siostra zakonna nie dojdzie, to właśnie człowiek świecki. On zna to życie, on ma doświadczenia bardzo różne też i pozytywne i negatywne życia rodzinnego, więc już może być takim dobrym doradcą w tych sprawach. Myślę, że zaangażowanie ludzi świeckich nie tylko w edukację, nie tylko w działalność charytatywną, ale także w prowadzenie parafii, no to jest bardzo ważna sprawa i tak widzę tą rolę. No i ostatni przykład to pani profesor Wanda Pułtaska, która ma już prawie 90 parę lat, która właśnie w sprawie arcybiskupa Peca, wtedy kiedy tylu ludzi tuszowało, ona potrafiła się przebić do papieża i tak jak Katarzyna ze Sieny potrafiła powiedzieć wprost te rzeczy. Myślę, ta postawa jest mi bardzo bliska i żeby więcej takich pań było, które mają odwagę.
Jasne, bardzo.
Panowie też. Oczywiście, oczywiście.
Nie dyskryminujemy tutaj nikogo ze względu na płeć, jak najbardziej. Księże Prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę na temat trudny, bieżący, można powiedzieć gorący. Wszystkich widzów i zainteresowanych tematem oczyszczania Kościoła odsyłamy do książki, wywiadu pana Tomasza Terlikowskiego właśnie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Wszystkiego błogosławionego, księże, jak to się u nas na kanale mówi, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ale mam nadzieję, że jeszcze przed niebem się zobaczymy. Tak. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.
Z Bogiem.